Panie profesorze, jak pan przyjął taką informację o tym, że oto nagle teoria Einsteina miałaby być nieprawdziwa?
Ja muszę powiedzieć, że to jest największe zdumienie, jakie w życiu przeżyłem. To znaczy wszystko, co do tej pory się nauczyłem jako fizyk zajmujący się fizyką od lat 40, zostałoby obrócone w gruzy. Dlatego zresztą zgodnie z całym środowiskiem, które w tego typu sprawach dotyczących najbardziej podstawowych praw natury jest niezwykle konserwatywne, bo konserwatyzm w nauce jest wielką wartością. Oczywiście potrzebne są przełomowe idee, potrzebne są przełomowe eksperymenty, ale to wszystko działa właśnie dlatego, że nauka jest niezwykle konserwatywna. Im bardziej podstawy są zakwestionowane, tym bardziej musimy to wszystko starannie sprawdzać. Oczywiście w historii nauki zdarzyły się już wiele razy rzeczy, które fizycy wykształceni, najwięksi uważali za niemożliwe. Wobec tego możliwość, że neutrina podróżują z prędkością większą od prędkości światła, która wynika z pomiarów dokonanych przez współpracę OPERA w Gran Sasso, gdzie mierzony jest przelot neutrin z CERN-u, produkowanych w CERN-ie, do detektora w Gran Sasso. Niewątpliwie jednego możemy być pewni. Te pomiary zrobione są z najlepszą dostępną na świecie precyzją. Mamy do czynienia z zespołami specjalistów, którzy są absolutnymi mistrzami w dziedzinie eksperymentu.
Tu mamy do czynienia i z bardzo renomowanym laboratorium, i ze znakomitą grupą naukowców i naukowców podchodzących do tego z należytą ostrożnością. To nie są wyniki pochopnie ogłaszane. Widzę tutaj, pan profesor akurat czyta komunikat szefa CERN-u na ten temat. Komunikat bardzo, bardzo ostrożny.
Tak, dokładnie w tym komunikacie jest napisane słowo w słowo to, co ja bym powiedział po usłyszeniu tej wiadomości. To jest nieprawdopodobne, niewiarygodne, zdumiewające, ale tak jak zawsze w takiej sytuacji, musimy być przygotowani na to, że to może być prawda. Jak w tej sytuacji postępują prawdziwi uczeni, a tu mamy do czynienia z rzeczywiście najwyższej klasy światowej uczonymi. Sprawdzają eksperyment, sprawdzają, szukają wszelkich możliwych źródeł pomyłki czy efektu, który wprowadza nas w błąd. Trzeba pamiętać, że eksperymenty z neutrinami są niezwykle trudne. Oczywiście, patrząc na komunikat prasowy, który został ogłoszony przez CERN, dzisiaj o 16 będzie specjalne seminarium, można będzie to w internecie obejrzeć. Mam świadomość tego, że być może jesteśmy skonfrontowani z absolutną rewolucją naukową. Tego nie możemy wykluczyć, ponieważ, jeszcze raz mówię, na pewno pomiary, które tutaj zostały zrobione przez znakomitych specjalistów, trudno o lepszych na świecie w tej chwili.
Zostały wykonane wielokrotnie. Te pomiary były powtarzane wielokrotnie.
One były na tyle szokujące dla członków tej współpracy, tak jak zresztą są dla każdego fizyka, że z całą pewnością oni nie chcieli się wygłupić. Wobec tego ja sądzę, że od wielu miesięcy oni szukali źródła błędu, co zresztą mówią. W związku z tym musimy czekać. Pamiętajmy o tym, że mówimy o naprawdę podstawowym, bardzo fundamentalnym prawie natury, którego poruszenie zachwieje całym gmachem fizyki. To oczywiście nie znaczy, że to jest niemożliwe. W przyszłości tak się zdarzało. To znaczy w momencie, kiedy zostały przeprowadzone te eksperymenty, które wstrząsnęły gmachem fizyki klasycznej, to był przełom XIX-XX wieku, sądzę, że 90% wykształconych fizyków mówiło dokładnie to samo, co ja mówię w tej chwili. To niemożliwe, prawda? Przypomnijmy sobie historię efektu fotoelektrycznego. To było tuż po niezwykłym triumfie teorii Maxwella, która zunifikowała elektryczność, magnetyzm i przy okazji drobiazg. Maxwell zrozumiał, że światło to są fale elektromagnetyczne, a 10 lat później Hertz te fale po raz pierwszy eksperymentalnie rejestrował, przesyłał przez dziedziniec Uniwersytetu w Karlsruhe.
I wydawało się wtedy, że oto skończyła się fizyka, że właściwie wszystko, co powinno być zrozumiane, zostało zrozumiane.
Tak, tak. Wszyscy wtedy tak uważali. Wydawało się, że jest kilka drobiazgów do wypełnienia, być może lepsze przyrządy, więcej wysiłku i kolejne miejsca po przecinku będą wypełniane w tabelach. I wtedy zdarzyła się absolutna rewolucja. Mianowicie efekt fotoelektryczny i wyjaśnienie tego efektu przez Einsteina, które było dla wszystkich po prostu tak szokujące, że nie do przyjęcia. Większość popularnych artykułów prasy, telewizji, w prasie, w telewizji mówi o najpierw szczególnej, potem ogólnej teorii względności. Nawet są takie opinie, że przyznanie Albertowi Einsteinowi Nagrody Nobla za efekt fotoelektryczny było swoistą pomyłką, bo była to mniej wartościowa praca. Tak mówią ludzie, którzy faktycznie nie rozumieją tego, co się stało. Otóż teoria efektu fotoelektrycznego, którą sformułował Einstein, była najbardziej rewolucyjną teorią sformułowaną przez Einsteina. Ba, można powiedzieć paradoksalnie, że pod koniec swego życia, czy właściwie do końca swego życia, sam Einstein nie chciał zaakceptować konsekwencji tego odkrycia.
Dopowiedzmy, że efekt fotoelektryczny pokazał, że światło ma nie tylko naturę falową. To było najistotniejszym elementem tego odkrycia.
Dokładnie. I trzeba pamiętać, jak bardzo to bulwersowało najwybitniejszych, najbardziej rewolucyjnych fizyków tamtej epoki. Nie ma bardziej z mechaniką kwantową skojarzonej osoby niż Niels Bohr. To był prawdziwy rewolucjonista. Model Bohra pokazał, że trzeba odrzucić fizykę klasyczną. Pokazał to w sposób najbardziej dobitny. Pokazał, że właśnie teoria Maxwella, która nakazuje elektronom krążącym po orbitach wokół jądra atomowego promieniować światło, że ta teoria w tym momencie zawodzi. Oczywiście po kilkunastu latach została odkryta mechanika kwantowa, która tą sprzeczność rozwiązała. Ale wracam do rewolucjonisty Bohra. Otóż, proszę Państwa, Niels Bohr do późnych do początku lat 20. nie zaakceptował wyjaśnienia efektu fotoelektrycznego poprzez kwanty światła, czyli przez fotony. Jeszcze w 20. bodajże drugim roku, w 1922 roku, pisał do jednego ze swoich przyjaciół, nawet gdyby Einstein wymyślił jakiś fantastyczny argument za tym, że jego teoria jest prawdziwa, to i tak musi mi to przesłać telegrafem, czyli falą. Proszę Państwa, dwa lata później Niels Bohr zmienił zdanie. Jak mówię, był to jeden z największych umysłów epoki. Człowiek, który rzeczywiście najpierw przyczynił się do zrujnowania gmachu fizyki klasycznej, a potem do zbudowania nowego, jak sądzimy dzisiaj, jeszcze piękniejszego.
Czy ten gmach może teraz czuć lekkie drżenie niepokoju w związku z tym, co dziś ogłoszono?
To znaczy, jeśli ten eksperyment zostanie potwierdzony, to z całą pewnością nasze wyobrażenia, nasze teorie legną w gruzach, ale ja patrzę na to bez niepokoju. To znaczy, gdyby się okazało, że to jest prawda, specjalnie używam tego trybu warunkowego, bo ja ciągle nie wierzę, że to jest prawda, ale gdyby się okazało, że to jest prawda, to z całą pewnością będzie to, byłby to fenomenalny impuls dla nauki i z całą pewnością, tak jak się to zdarzyło na początku XX wieku, gdzie legły w gruzach wszystkie paradygmaty fizyki klasycznej, tak z całą pewnością i teraz znaleźliby się ludzie dostatecznie genialni, którzy znaleźliby na to receptę. Ale na razie pozostańmy przy tym, co stanowi wielką wartość fizyki. Bądźmy konserwatywni, czekajmy. Na pewno jest to wydarzenie tej skali, tej rangi, że wszystkie dostępne środki, a to są wielkie środki i wielkie możliwości, jakimi dysponuje współczesna fizyka, zostaną użyte, żeby wyjaśnić, co się dzieje.